Martyna Nicińska zdołała już w spokoju artysty przybiec do studia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj w lekturze obowiązkowej aż trzy kobiety, trzy panie, a może nawet i cztery. No, zobaczymy.
Cały zastęp polonistek.
Kazimiera Iłłakowiczówna, listy do Barbary Czerwijowskiej z lat 1946-59. No i teraz właśnie wymienię wszystkie bohaterki. W redakcji z przypisami Lucyny Marzec książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Książka bardzo ładnie wydana, w środku mnóstwo ilustracji i przede wszystkim, co przeraziło na samym początku Martynę, bardzo długa.
Ale nie tak długa jak nowa książka Olgi Tokarczuk. Ma tylko 500 stron.
Listy mają 500 stron, a Olga Tokarczuk chyba z 1600. Poczytamy i opowiemy o tym później, a teraz wracamy do Kazimiery.
Nie wymieniłeś i tak wszystkich autorów tej książki, ponieważ pracował nad nią cały zastęp polonistów i polonistek. Rozczytywali listy Kazimiery i przepisywali, a zaczęło się od tego, że kiedyś, będąc w pokoju Muzeum Iłłakowiczówny na Gajowej, pani Elżbieta Andrzejewska, dyrektor tej pracowni, tej instytucji, powiedziała Lucynie Marzec, że taki zbiór listów istnieje i dobrze by było go wydać.
Podobno istniał w dwóch reklamówkach, gdzieś tam ukryty.
No teraz już zdradzasz to, co za chwilkę wyjawi na naszej antenie Lucyna Marzec, z którą rozmawiałam po spotkaniu w kawiarni Sweet Surrender, na którym to opowiadała nieco więcej o powstawaniu tej książki i o samej Kazimierze Iłłakowiczównie, a była to bardzo ciekawa postać.
Do tej tajemniczej postaci i tajemniczych reklamówek za chwilę powrócimy. A ja mam pytanie, już przebrnęłaś przez kilkadziesiąt tych listów. No i co w zasadzie w tych listach jest takiego? Co się wyłania? Co to za historia?
Przez kilkaset stron. Przede wszystkim dowiadujemy się, że Kazimiera Iłłakowiczówna nie lubiła pisać listów. Co ciekawe, bo pisała je przez kilkanaście lat.
To bardzo ciekawe, bo ona nawet pisała kilka listów dziennie, a ciągle faktycznie powtarza się w tych listach taki motyw, że nie lubię pisać, jest to dla mnie ciężkie zadanie, jeżeli nie chcesz pisać, nie pisz, prawda? Ciągle gdzieś tam motyw taki się przewija.
Papier jest drogi i tak dalej, szkoda zachodu. I co ciekawe, często to nie są listy, to są momentami pocztówki. Panie potrafiły do siebie wysyłać nawet kilka pocztówek dziennie.
I tutaj informacja dla słuchaczy tych młodszych, którzy nie pamiętają takich czasów, kiedy nie było internetu i e-maili, to trochę takie e-maile one sobie wysyłały, prawda? Kilka razy dziennie, tylko pocztówka na pocztę.
Takie SMS-y, tylko dochodziły trochę dłużej. Można zapytać, dlaczego panie do siebie nie dzwoniły, przecież już wtedy były telefony. Ale podobno Barbara Czerwijowska nie chciała mieć telefonu i dlatego panie pozostały przy korespondencji listownej. Powiedzieliśmy już o tym, że Kazimiera nie lubiła pisać, nie lubiła też się za długo rozwodzić nad różnymi nudziarstwami, jak ona to określa, które w ciągu dnia musiała robić. Podejrzewam, że były to jakaś praca papierkowa, jakieś drobne zakupy i tak dalej, ale co ciekawe, tych nudziarstw z naszego punktu widzenia jest całkiem sporo.
No właśnie, bo jeżeli się ktoś spodziewa, że z tych listów wyczyta cudowną biograficzną historię, jak to Kazimiera Iłłakowiczówna pisała swoje wiersze, jakie miała rozmaite dylematy jako autorka, co robiła, jak tworzyła, to raczej się rozczaruje. Tam takich informacji nie znajdziemy. One gdzieś tam oczywiście pojawiają się, na przykład, bo tłumaczy Annę Karenin, jak to ona pisze, bo tłumaczy jakieś tam inne rzeczy. Robi to głównie w celach zarobkowych. Głównie była to też literatura rosyjska. Natomiast cała ogromna masa tych listów, to są opowieści o tym, nie pij wody na noc, weź taki i taki środek, prawda? Albo jedz z mięsa tylko taki i taki fragment. I w zasadzie tam jest mnóstwo takich prostych, życiowych opowieści. Trzeba pamiętać też, że Kazimiera Iłłakowiczówna była w dosyć, z naszej perspektywy, trudnej sytuacji, przede wszystkim finansowej, a po drugie mieszkaniowej. Mieszkała w tym małym pokoiku tutaj na Gajowej. To było mieszkanie sublokatorskie. To nie było jej mieszkanie. Nie należało do niej. Miała oczywiście sąsiadów i współlokatorów za ścianą. A pamiętajmy o tym, że przed wojną Kazimiera Iłłakowiczówna należała do polskiej elity. Ona była sekretarką
Józefa Piłsudskiego.
A jej siostra, Barbara Czerwijowska, także pracowała w jednym z polskich ministerstw, więc obie panie należały do przedwojennej elity. I nagle po II wojnie światowej, jak Kazimiera Iłłakowiczówna już wróciła z Rumunii, z tego swojego wygnania, gdzie spędziła wojnę, no spadły, szczerze mówiąc, o ileś tam, prawda, poziomów w tym swoim życiu. obu paniom powodziło się bardzo źle i te listy są w większości wypełnione takimi prostymi historiami. Do tego dochodziły, pamiętaj, jeszcze paczki, prawda, które sobie przesyłały.
I dochodzi bardzo dużo informacji o pogodzie. To byłaby świetny materiał dla synoptyków, jaki klimat kiedyś panował w Poznaniu.
Ale musisz pamiętać o tym, że Iłakowiczówna podaje temperaturę w jakichś dziwnych stopniach Rumera, zdaje się, a nie Celsjusza.
A nie zwróciłam na to uwagi.
Tak.
Ale jest kilka fragmentów, które bardzo mi się spodobały i dotyczą one Poznania. Właśnie takich fragmentów by się chciało więcej, ale jest ich tylko kilka. Między innymi w pewnym momencie Iłakowiczówna pisze: Poznań jest przez to taki łatwy, że się różne rzeczy w najlepszym gatunku ma na kupie. A więc prześliczne muzeum rzeźb i obrazów, salę koncertową, uniwersytet, operę stałą, 3 teatry plus 1 kameralny, wiele odczytów, bardzo łatwe wyjazdy do lasu albo nad jezioro pociągiem czy autobusami z dworców w samym Śródmieściu, bo Iłakowiczówna lubiła dalekie spacery.
Tak, a też wyjeżdżała dosyć często i między innymi wyjechała w takim krytycznym momencie w Poznaniu, czyli w czerwcu 56 roku opuściła miasto.
Tak, nie było jej w czasie wypadków czerwcowych, jak się o tym wtedy mówiło, co nie przeszkodziło jej napisać wzruszający wiersz Rozstrzelano moje serce. W sierpniu 56 roku odniosła się do tego, co działo się w Poznaniu, ale bardzo lakonicznie. Napisała do siostry: wróciłam 3 lipca, wśród znajomych nie ma wcale zabitych, w mieszkaniu u nas żadnych kul. I tylko tyle. Nic więcej.
Żadnej większej historii.
W ogóle nie wspomina w listach o tym, co się wydarzyło, co się działo z jej znajomymi. Może w rozmowach bezpośrednich ten temat na pewno się pojawiał, ale w listach tego nie ma. Nie możemy też się doszukać informacji o życiu politycznym, co w sumie nie dziwi. Nie ma też za wiele o życiu literackim czy kulturalnym Poznania. I tego mi bardzo brakowało.
Ja myślę, że z tym życiem politycznym to był taki problem, że prawdopodobnie Iłakowiczówna bała się cenzury. Po prostu listy wtedy i kartki były cenzurowane. Sytuacja była dosyć skomplikowana. Był to wybuch stalinizmu do 53 roku. I też musisz pamiętać o tym, że sama Iłakowiczówna, jako ta przedwojenna elita, prawda, była w pewnym sensie również nacenzurowanym u nowych władz. Być może te listy, ja się tak zastanawiałem, czytając je, być może te właśnie takie proste kamyki zwykłego, codziennego życia, to jest jakiś rodzaj ucieczki tych dwóch pań przed tą rzeczywistością, która je otaczała. Nie wiem, one postanowiły sobie pisać o takich prostych sprawach, a gdzieś tam na dnie, gdzieś tam podskórnie być może się jakiś dramat czai, ale tego dramatu w zasadzie nie widać.
Na pewno między wierszami możemy wyczytać o niełatwej relacji tych dwóch kobiet.
O, tam bywają dosyć mocne stwierdzenia czasami.
Chyba Basia była bardzo pesymistycznie nastawiona do rzeczywistości i często robiła z jakichś różnych powodów Iłakowiczównie wyrzuty. W jednym z listów Iła pisze: nigdy nie unikałam ciebie dlatego, że nie jesteś hrabiną, ale dlatego, że byłaś nieopisanie dla mnie przykra i zawsze pełna pretensji i rozżalenia, im bardziej starałam się ciebie podeprzeć. Pisze to wszystko z wielkim niesmakiem. Nie cierpię bowiem takich bebechowych wynurzeń i tłumaczeń. Są one bezużyteczne. Może jednak stan faktyczny uspokoi ciebie. Jest jeszcze jeden fragment. O ile miałabym coś w Warszawie do roboty, ponieważ tam w pewnym momencie pojawił się wątek tego, czy Iła by się nie przeprowadziła do Warszawy. Więc pisze: o ile miałabym coś w Warszawie do roboty, mam gdzie się podziać zawsze i nie potrzeba się o mnie kłopotać. A naturalnie zawsze się zobaczymy. Jeśli każdy twój list będzie początkiem procesu, to dziękuję. Nie chcę, żeby mnie ktoś systematycznie truł. Na to są restauracje. Prawda, że piękne?
Piękne, ja bym
tak się mogła
kłócić
z kimś.
Ironiczne.
Wspominaliśmy już o tej niełatwej relacji sióstr, ale też o tym, że się wspierały. Otóż Iła utrzymywała Basię Czerwiejowską i jej dwie córki, przesyłała jej pieniądze.
I kaszę.
Ale także zlecała jej prace edytorskie. Przesyłały sobie jedzenie, między innymi kaszę, o którą się nieraz pokłóciły, ponieważ Iłakowiczówna nie chciała dostawać produktów żywieniowych. Ona chciała dostawać gotowe, domowe wypieki. Ponieważ na co dzień sama nie gotowała, stołowała się u sióstr Sacré-Cœur i nie uznawała przesyłania produktów do gotowania.
Mam jeszcze jedno pytanie. Mówisz o produktach żywnościowych, o paczkach, też o listach Iły. No właśnie, a co się stało z listami Barbary? Bo tych nie możemy przeczytać. I to jest takie dosyć w tej książce irytujące.
Brakuje tego.
Tak,
chociaż
żeby
kilku
ta druga
listów.
Strona, prawda, była.
One się zachowały. Te listy są w mieszkaniu w Warszawie. Lucyna Marzec widziała te listy, bo była w mieszkaniu, do którego Iła pisała. Niestety te listy, jak mówiła na poniedziałkowym spotkaniu w kawiarni Sweet Surrender, są bardzo nieusystematyzowane i na dodatek Basia miała brzydki charakter pisma.
No to dużo pracy przed Lucyną Marzec.
Tak, więc jeżeli chciałaby kiedyś opracować te listy, to zajęłoby jej to kilka lat. No i podejrzewam, że powstałby po prostu drugi tom listów z kolei
duży.
Basi do Iły. I pewnie wiele spraw by się wyjaśniło. Może już kilka słów o samej Iłakowiczównie, która, jak widać, w tych listach była osobą bardzo zasadniczą, nie odsłaniającą się, nie mówiącą za dużo o swoich przeżyciach.
Czasami despotyczna, tak mi się wydaje.
I to było widać także w życiu, nie tylko w listach. Na spotkaniu w kawiarni Sweet Surrender właśnie osoby, które dużo o Ille słyszały czy czytały, opowiadały, że miała niesamowity porządek na biurku, że tam wszystko było na swoim miejscu.
Wzorowa urzędniczka.
I że to jej bardzo pomogło, kiedy straciła wzrok na 10 lat przed śmiercią. Ona dzięki temu mogła egzystować, dzięki temu, że od początku zawsze była bardzo uporządkowana i wiedziała, gdzie co ma. Bardzo sobie ceniła punktualność. Podobno jak ktoś do niej przychodził 5 minut wcześniej, ona otwierała drzwi i mówi: proszę przyjść za 5 minut. Niektórzy już nawet wiedzieli, ile razy muszą okrążyć kamienicę, żeby być na czas i u Łakowiczówny.
Tak jak mówię, powtarzam, wzorowa urzędniczka, była sekretarką Piłsudskiego, pewnie z przedwojennych czasów jej została ta despotyczność i dyktatorskie zachowanie. Za chwilę na naszej antenie twoja, Martyno, rozmowa z Lucyną Marzec. Przypominam, że dzisiaj z Martyną Nicińską rozmawiamy o książce Kazimiera i Łakowiczówna, listy do Barbary Czerwijowskiej z lat 1946-59 w redakcji z przypisami Lucyny Marzec. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Jeszcze jedno takie pytanie na koniec tej pierwszej części rozmowy. Warto tę książkę przeczytać?
Tak, warto. Warto się zanurzyć w ten świat, mimo że ogranicza się on momentami tylko do opisów pogody i tego, co Kazimiera robi w dużym telegraficznym skrócie. A mimo to jest coś takiego w tej książce, co przyciąga i co sprawia, że chce się czytać kolejny list, żeby poczekać właśnie na kilka takich perełek, kilka smaczków, jak to, kiedy pisze: przepraszam, że pilę, przepraszam, że ponaglam. Tego już takiego słowa się nie używa. Albo kiedy mówi: muszę się ekskuzować, muszę się wytłumaczyć. Albo kiedy pisze do Basi: cieszę się, że miałaś imieniny takie, jak lubisz. Ja osobiście nienawidzę i zawsze nienawidziłam zebrań czysto towarzyskich. Siedzieć w kółko i rozmawiać to szczyt dla mnie okropności. Mam nadzieję, że ten rodzaj wyginie zupełnie i że będzie się pracowało, słuchało muzyki, byle nie rozmawiało.
A teraz my się ekskuzujemy.
I już nie będziemy rozmawiać przez chwilę. Posłuchajmy muzyki.
No właśnie, posłuchamy muzyki. Teraz nie może zabraknąć jednej z najbardziej popularnych piosenkarek lat 50., czyli Marii Koterbskiej. Dzisiaj powiedzielibyśmy gwiazda i celebrytka, standard Wołam Cię.